Dzień dobry. W naszym warszawskim studiu Ryszard Petru, były lider i założyciel Nowoczesnej, dzisiaj szef Instytutu Myśli Liberalnej. Dzień dobry panu. Ale zaraz z panem porozmawiamy. Teraz połączymy się z panem profesorem Piotrem Bogdanowiczem, który jest już razem z nami online'owo. Dzień dobry panie profesorze. Widzę, że się widzimy i słyszymy, mam taką nadzieję. I musimy się odnieść do tego, co dzisiaj orzekł Trybunał Konstytucyjny. Co to orzeczenie oznacza, panie profesorze?
Moim zdaniem nie oznacza nic. Znaczy, moim zdaniem to orzeczenie jest w sposób rażący niezgodne z prawem Unii Europejskiej i ono powinno być pomijane przez sądy dokonujące oceny powołań sędziów przez neo-KRS czy innych reform wymiaru sprawiedliwości. Z perspektywy prawa Unii Europejskiej dzisiaj nic się nie wydarzyło poza jedną bardzo przykrą rzeczą, a więc rażącym naruszeniem tego prawa.
Ale panie profesorze, co to oznacza dla sędziów w praktyce? Jak to będzie teraz wyglądało?
W praktyce ten chaos prawny, z którym mamy do czynienia, on niestety jeszcze bardziej zostanie pogłębiony. Nie ma absolutnie żadnego przypadku, że orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, które było kilkukrotnie przekładane, zostało wydane dzień po fundamentalnym wręcz orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który daje bardzo mocną podstawę do podważenia powołań sędziów Sądu Najwyższego i to nie tylko Izby Dyscyplinarnej, ale także innych izb. Także z perspektywy sędziów, ja myślę, że sędziów, którzy będą dalej przestrzegać prawa Unii Europejskiej, to orzeczenie nie zmieni nic w tym zakresie, że ono będzie po prostu pomijane. Natomiast dla innych sędziów, którzy będą bali się stosować bezpośrednio prawo unijne, proszę przypomnijmy sobie, że wciąż obowiązuje ustawa kagańcowa, w stosunku do której co prawda Trybunał Sprawiedliwości wydał zabezpieczenie, no ale ona formalnie tym prawem jest, więc będą sędziowie, którzy pewnie będą bali się stosować bezpośrednio prawo Unii Europejskiej. No i z ich perspektywy to ta sytuacja jest nie do pozazdroszczenia, bo trudno jednocześnie sobie mi wyobrazić, żeby ci sędziowie mogli stosować dzisiejsze orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego.
Panie profesorze, a dla Kowalskiego to coś zmienia, jeśli ma jutro usłyszeć orzeczenie w swojej sprawie?
No, dla Kowalskiego może niestety zmieniać tę sytuację, bo nie wykluczam, że sędziowie na przykład będą odraczać rozprawy, będą zawieszać postępowania z takim argumentem, że będą chcieli zastanowić się właśnie nad skutkami tego orzeczenia. Natomiast nie zmienia z takiej perspektywy, że nie wywołuje żadnych bezpośrednich skutków prawnych. No poza tym być może, że Komisja Europejska rozpocznie nowe postępowanie przeciwnaruszeniowe przeciwko Polsce.
To jest bardziej propagandowe orzeczenie, czy to jest bardziej wstęp do polexitu?
No być może jedno i drugie, dlatego że to orzeczenie ma niewiele wspólnego z prawem i to zresztą było słychać także, gdy prezes Trybunału ogłaszała sentencję, gdy odwoływała się do tego, że te przepisy prawa Unii Europejskiej są niezgodne z konstytucją w zakresie, w jakim Polska przestaje być państwem demokratycznym i suwerennym. Przypomnę tylko, że od 60 lat obowiązuje orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości, że państwa w pełni suwerennie przystępują do Unii Europejskiej i tak też Polska przystąpiła do tej Unii Europejskiej. No, my już od kilkunastu miesięcy, może nawet kilkudziesięciu miesięcy mówimy, że doszliśmy do ściany, sięgnęliśmy dna. Okazuje się, że ta ściana się ciągle przesuwa, ciągle od strony dna ktoś puka. Natomiast teraz już trudno naprawdę wyobrazić mi sobie dalej idące kroki w stronę polexitu.
Panie profesorze, bardzo dziękuję. Profesor Piotr Bogdanowicz, profesor prawa, Uniwersytet Warszawski, specjalista od prawa europejskiego, był razem z nami, a my wracamy do naszego warszawskiego studia. Ryszard Petru jest teraz z nami, szef Instytutu Myśli Liberalnej.
Dzień dobry raz jeszcze.
To jest wstęp do polexitu, czy to jest wstęp do politycznej awantury tylko?
Znaczy, ja nie traktuję pani Przyłębskiej poważnie, ani orzeczeń Trybunału Julii Przyłębskiej. Natomiast ewidentnie jest to zagranie do wewnątrz, aby pokazać, że Polska nie musi spełniać jakikolwiek...
Do wewnątrz, czyli dla kogo?
Do wewnątrz, dla Polaków, tak? Że nie musimy spełniać żadnych, że tak powiem, postanowień instytucji unijnych. Niemniej jednak to może być podobnie jak z Turowem. Przez lata możemy udawać, że prawo europejskie nie działa, na końcu na to za to trzeba będzie zapłacić karę i tak dalej. Natomiast powiem tak, nie jestem prawnikiem, nie chcę wchodzić w ogóle w szczegóły tego orzeczenia, które jeszcze raz podkreślam, nie traktuję poważnie i po prostu jest mi za wstyd za Polskę, że mamy sytuację, w której Polska wraca do tego złego wizerunku kraju nieodpowiedzialnego, warcholskiego, który pomimo, że jest w rodzinie europejskiej, zachowuje się tak, jakby pokazuje w każdej chwili może wyjść. Nie wierzę, że Polska... A nie wierzę, żeby ktokolwiek rozsądny z PiS-u był skłonny rozpocząć polexit, bo Polacy są za zostanie w Unii Europejskiej.
To po co w takim razie jest to orzeczenie?
No po to, żeby...
Politycznie po co?
No politycznie jest po to, żeby PiS mógł spokojnie robić w wymiarze sprawiedliwości to, co robi dotychczas, czyli wyjmować z niego elementy niezależności sędziowskiej, prawda? Wie pan co, ja miałem dwie rozprawy z panem Jarosławem Kaczyńskim. Pierwszą przegrałem, drugą wygrałem w apelacji. Teraz on wniósł oskargę kasacyjną do Sądu Najwyższego, czyli widać, że im zależy na tych sądach bardzo. Chcieliby to kontrolować i na pewno nie podoba im się to, że przegrywają. W związku z tym domyślam się, że ta moja sprawa oczywiście nie jest jakaś wielka, bo to dotyczy sporu o to, czy on się czuje urażony, czy ja miałem prawo powiedzieć to, co powiedziałem. Natomiast sama masa innych ważnych spraw, takich bardziej dotykających życia, tak, majątków
to,
ludzi.
To mówił pan profesor, że mogą być te sprawy odraczane i może tutaj Kowalski rzeczywiście za to
i to jest zapłacić. Problem, że PiS po prostu chce mieć prawo po swojej stronie, czyli chce wrócić do systemu, który był w PRL-u. I to jest po to, bo to jest bardzo istotna zmiana, że to na pewno psuje nam relacje z Unią Europejską, na pewno nie jest to korzystne dla Polski, robią tylko na potrzeby wewnętrzne i na potrzeby utrzymania władzy.
Pan nie jest prawnikiem, ja nie jestem prawnikiem, pan jest ekonomistą, na ekonomii chwilę porozmawiamy. Ma pan kredyt? Bo ja mam. Powinienem się obawiać?
Nie mam kredytu. Wie pan co, no trzeba było, trzeba się obawiać, ale...
Wtedy, gdy brałem, wtedy trzeba było się
obawiać.
Nie,
ale to zawsze jest tak, że... Jak się bierze kredyt po bardzo niskich stopach procentowych, to trzeba brać pod uwagę, że wzrosną.
Bardzo wzrosną, myśli pan teraz?
Zaraz właśnie panu o tym chcę powiedzieć, ale pamiętam, że byłem tu parę miesięcy temu, tylko nie pamiętam, czy akurat w tej rozmowie o tym mówiłem, ale ja wiele razy wskazywałem, że inflacja tak wysoka, przy tak niskich stopach procentowych, wymusi podwyżkę stóp procentowych. I ludzie, którzy biorą kredyty dzisiaj, czy wczoraj, przepraszam jeszcze, no muszą się liczyć z tym, że te raty kredytu wzrosną w przyszłości. Im później NBP zacznie podwyższać stopy, tym więcej osób załapie się na relatywnie tani kredyt, a potem się okaże, że może mieć problemy ze spłatami.
Za chwilę wrócimy do naszej rozmowy. Zapraszamy do RMF24 na stronę interi.pl, także do RMF24.pl. Ryszard Petru jest naszym gościem, słuchaczom RMF FM. Już dziękujemy. To działania Banku Centralnego są spóźnione pańskim zdaniem, jeśli chodzi o odławienie inflacji?
No bez wątpienia. Mamy w tym momencie inflację prawie na poziomie 6%.
Będzie większa jeszcze?
Może być większa. I wie pan, to nie jest tylko polski problem. Mamy problem z cenami gazu, surowców. Dzisiaj
to też nie jest tylko polski problem.
Nie jest polski problem, natomiast w Polsce mamy dodatkowo swoje problemy. Mamy przegrzany rynek mieszkaniowy, mamy bardzo silny wzrost gospodarczy w sektorach, które są ewidentnie nagrzewane, podkręcane tą niską stopą procentową. I teraz tak. Ludzie biorą kredyty. Glapiński mówił przez wiele czasu, że nie będzie podwyższał stóp procentowych, czyli Narodowy Bank Polski. I człowiek miał prawo wierzyć w te deklaracje i zakładać, że no dobra, to będę miał przez jakiś czas bardzo tani kredyt.
No, przed chwilą pan mi powiedział, że jeżeli biorę kredyt, to muszę się liczyć z tym, że taka stopa pójdzie w górę kiedyś.
Dokładnie, tylko wie pan zawsze, kiedy, jak długo pan wziął ten kredyt. I teraz mamy sytuację, w której pomimo zapewnień, że nie podwyższa, on zaskoczenia wczoraj na Rada Polityki Pieniężnej podwyższa. Jaki jest efekt? No rynek teraz, albo analitycy oczekują, że w listopadzie już będzie kolejna podwyżka.
Złoto się dzisiaj umocni.
Dzisiaj się umocnił, a potem się osłabił, bo pan Glapiński znowu coś głupiego powiedział i osłabił złotego. Ale podsumowując, jest rynek dzisiaj przestał wierzyć w ogóle. No jeżeli ktoś mówi, że nie podwyższa, potem zaskoczenia podwyższa, to trudno mu w kolejne słowa wierzyć. I teraz niestety jest tak, że spodziewane są podwyżki nawet do 2%. Czyli mamy teraz 0,5% stop procentowe. Spodziewane są do 2%. Nie wiemy, co się będzie działo inflacją. Ewidentnie inflacja jest poza kontrolą Narodowego Banku Polskiego. Za późno podnosi stop procentowe. Ale bardzo ważnym takim czynnikiem, który wpływa na inflację, jest kurs złotego. Dlaczego? Dlatego, że wiele rzeczy, które mamy na sobie od samochodów, poprzez odzież i tak dalej, jest ceny paliw są przeliczane z walut obcych na złotego. Mhm. Im słabszy złotych, tym wyższa cena paliw na stacjach benzynowych, tym droższa na przykład żywność. No tak, ale to... I w związku z tym bardzo słaby złoty, który promuje teraz Narodowy Bank Polski, sprzyja wysokiej inflacji. I inflacja długo trwa, to ludzie zaczynają oczekiwać jeszcze wyższych płac, prawda? I to się zaczyna robić takie kółko.
Ale prezes Glapiński mówi, że mamy do czynienia z cudem gospodarczym, polskim cudem gospodarczym. Jak pan to słyszy, to co pan sobie myśli?
Znaczy ja po prostu nie słucham tego, znaczy nie traktuję go poważnie.
Ale to jest prezes Banku Centralnego.
No tak, który nie jest wiarygodny, dlatego że powinien był wcześniej podwyższać stopy, mówił, że nie trzeba, teraz mówi, że trzeba, zaskakuje rynek, raz osłabia złotego, raz go umacnia. Tak postępują nieodpowiedzialni szefowie banków centralnych w nieodpowiedzialnych krajach na świecie. Polska przez lata budowała swoją wiarygodność.
Pan to mówi jako ekonomista, czy ja pan mówi to mówi jako były polityk?
Ja akurat to mówię jako ekonomista, bo pamiętam, że przecież przez lata zajmowałem się właśnie kwestią inflacji i stóp procentowych i mogę zagwarantować, że polityka pieniężna nie można zaskakiwać. To nie może być tak, że ludzie latają od ściany do ściany i nie wiedzą, co będzie jutro, no bo przecież firmy biorą kredyty, ludzie biorą kredyty. No przydałoby się mieć plus minus jakąś perspektywę. Na przykład amerykański bank centralny czy europejski próbuje zasygnalizować, w którym kierunku będzie szedł i stara się być wiarygodny. Oczywiście czasami sytuacja się zmienia i trzeba skorygować. Ale to, co robi pan Glapiński, to jest czysta polityka. W związku z tym obawiam się, że po tym, co się wydarzyło, my musimy sami, znaczy obawiam się, na pewno musimy po prostu sami wziąć sprawy w swoje ręce i przewidywać czarne scenariusze, bo zarówno rząd, jak i NBP no nie są dobrymi gospodarzami w Polsce. Rząd wydaje ponad miarę, zadłuża się bez limitów, a Narodowy Bank Polski dotychczas udawał, że nie ma inflacji i osłabiał złotego. Te dwa czynniki to jest taka mieszanka najgorsza z możliwych. Wielkie zadłużenie, inflacja, dokładnie to, co myśmy w PRL-u.
Czasami mam takie wrażenie, że jak niektórzy słyszą inflacja, osłabianie złotego, deprecjacja złotego, to wie pan, już od razu zaczynają się lekko pocić i denerwować. W związku z tym może uciekniemy od tego tematu, jeśli pan pozwoli, i zajmiemy się czymś innym. Będziemy kupować w niedzielę, czy nie?
W końcu pewnego dnia będziemy. Już dzisiaj możemy kupować w niedzielę w wielu sklepach, jak pan dobrze wie, od Żabki poczynając poprzez Biedronki.
A pan kupuje?
Oczywiście, że tak. No nie, wie pan co, przepraszam. Nie widzę powodu, dlaczego jak mam potrzebę, mam nie pójść do sklepu w ten dzień, kiedy ja chcę. Szczególnie, że może to jest różnica między dużymi miastami a mniejszymi miejscowościami, ale pan dobrze wie, że dzisiaj w tygodniu, żeby o tej godzinie, z tego miejsca, gdzie jesteśmy, dojechać na przykład do centrum handlowego, to może być 45 minut. Bo są takie korki w Warszawie, bo już nie ma efektu COVID-u, dzieci wróciły do szkół, studenci wrócili.
W Niemczech i w Austrii też pan niczego nie kupi w niedzielę.
Tak, ale są w inne kraje, gdzie kupię. W związku z tym w Wielkiej Brytanii pan kupi. Natomiast to jest charakterystyczne.
W Wielkiej Brytanii nie ma już w Unii Europejskiej.
No ale była.
No tak, ale to dobry
ale
przykład.
Wie pan, co, ale nie, ale chodzi o to, że zawsze można było kupować, wie pan. I w wielu krajach Europy Zachodniej też można kupować w weekendy na przykład w miejscach turystycznych. Ale o czym innym chcę powiedzieć? Mamy teraz trend taki, że w wielu sklepach, w Europie Zachodniej szczególnie, jest większość kas jest automatyczna. I taki jest kierunek, czyli nie będzie niedługo kasjerów, kasjerek.
No ale ktoś musi przyjść do pracy, ktoś to musi otworzyć, pan, ktoś musi tego pilnować,
dobra,
to nie jest tak.
No dobrze, a kurierzy? Czy pan zamawia czasami coś?
No wie pan, jest wiele zawodów, które pracują w niedzielę.
Tak, ale to jest to samo.
No oczywiście, no, bo nie wspominając o dziennikarzach.
Ale to jest to samo, bo jeżeli... Co było jedna z sieci handlowych, jak usłyszała o wprowadzeniu tych zapisów, które zaostrzają obecną ustawę zakazującą handlu w niedzielę. Mianowicie chce wprowadzić rozwiązanie zakupy w domu w 15 minut. Czyli kupuje się w domu, w tej dużej sieci handlowej, przyjeżdża kurier i w ciągu 15 minut przywozi panu koszyk do domu. Mhm. Pytanie jest takie. Dobrze, nie ma z jednej strony pana kasjera, który tam pracuje, ale ktoś inny musi to dostarczyć. I uwaga, ten ktoś w sklepie musi dostarczyć ten towar do tego kuriera, tylko oczywiście on, ten ktoś, kto dostarcza ten towar, już nie będzie zatrudniony w sklepie, tylko w firmie kurierskiej.
Ja się pytam o to dlatego, że zastanawiam się, jak bardzo dużo ludzi, jak wielu ludzi chce, żebyśmy mogli kupować w niedzielę. Ma pan badania najnowsze, które...
Tak, jest większość.
Tam było 54% bodajże chętnych, ale jest też duża grupa ludzi, która 35%,
które nie kupują.
Które nie chcą, żeby ludzie, żeby sklepy były otwarte
w niedzielę.
Dobrze,
tylko jak ktoś nie chce kupować, to niech nie kupuje. Natomiast Może cała ta dyskusja o handlu wynika z tego, że w zeszłym tygodniu jako instytut przekazaliśmy senatorom Rzeczpospolitej Polskiej ustawa, która przywraca wolny handel w niedzielę. Mam nadzieję, że ona niedługo stanie się projektem senackim.
Ale pan zbierał też podpisy w tej sprawie, pamięta pan?
Zbierałem podpisy.
I ile pan tych podpisów zebrał?
Wie pan co, teraz panu nie chcę panu teraz skłamać, bo nie pamiętam.
Ale nie było 100 tysięcy, prawda?
Nie,
no już na pewno nie było, bo to sprawdziłem.
Było bardzo dużo, ale nie pamiętam ile było.
No nie, ale nie było 100 tysięcy.
Nie pamiętam.
Natomiast
ile
pamiętam.
Było. Było teraz ile, wie pan co?
Około 50 tysięcy. Natomiast,
teraz nie chcę,
panie
teraz
przewodniczący, natomiast Solidarność, która zbierała z kolei podpisy pod projektem, żeby handlu w niedzielę nie było, zebrała 500 tysięcy.
Ale to nie jest argument żaden, bo ważne jest ile Polaków, wie pan, wiele osób, które... Bo Solidarność to jest wielki związek zawodowy, pamiętajmy, zmusza, jeszcze wykorzystuje na pewno tego kościół. Ale ja o czymś innym mówię. Chodzi o wolność gospodarczą. Jeżeli Solidarność nie chce kupować w niedzielę, niech nie kupuje. Natomiast pamiętajmy o tym, że oni dbają tylko o związkowców, ale nie myślą o tych, którzy w związkach zawodowych nie są. Daję ten przykład kuriera i pracownika firmy kurierskiej, który będzie na zapleczu tego sklepu to pakował ten towar. To ich to nie interesuje, prawda? W związku z tym to jest niepotrzebny zakaz, który i tak można ominąć, a rynek ma to do siebie, że na każdy zakaz znajdzie rozwiązanie.
A czy rynek jest najlepszym rozwiązaniem?
No jeżeli chodzi o handel, to na pewno tak. Na 100% tak. Świat na handlu zbudował swoją potęgę, czy kraje niektóre szczególnie też handlowały. I pan co, wszelkie zakazy są złe, chyba że dotyczą zdrowia albo bezpieczeństwa. Natomiast tutaj, powiem panu szczerze, to tylko ogranicza wolność gospodarczą, ogranicza możliwości zarobkowania i niszczy polskie małe sklepy i sprzyja dyskontom.
Brakuje panu polityki?
W sensie mamy ponad, wystarczy dzisiaj pani Przyłębska. Nie, pan pyta, rozumiem, o to, czy zabrakuje mi bycia w Sejmie.
Nie, mówię o czynnym uczestnictwie w polityce.
To nie, na razie mi tego nie brakuje. Wie pan, co ja wyszedłem z polityki prawie 2 lata temu, w listopadzie.
I co, boli cały czas, czy nie?
Nie, to jest przyjemne takie odejście, bo wie pan, to jest...
Ale to bolało? Co bolało? Odejście z polityki?
Nie, to jest, wie pan, to jest jakby pan na wakacje pojechał.
I cały czas pan jest na tych
wakacjach? Nie, to jest nagle człowiek ma więcej czasu, przestaje być formalnie osobą publiczną i jakby ma możliwość zarabiania dużo większych pieniędzy.
Ale nikt nie jest panem zainteresowany, nie ma fleszy, nie ma fotoreporterów. Dziennikarze już może tak często pana nie zapraszają.
Ale ja tego nie potrzebuję na razie. A dwa, wie pan co, to fleszy nie są wcale przyjemne. Fotoreporterzy nie zawsze są przyjemni. Dwa, to jest jedna praca.
To po co pan szedł do tej polityki?
24 godziny na dobę. Ja uważam, że trzeba zmieniać Polskę na lepsze. Na razie zmienia się Polska na gorsze. Natomiast wracając do pytania, chcę panu powiedzieć, że w przeciwieństwie do większości posłów, ja na tym traciłem finansowo, nie zyskiwałem.
Ale to tylko szedł pan po to, żeby były pieniądze większe, albo tracę, albo zyskuję? To
nie, ja tylko tłumaczę, że większość posłów jest po to, żeby zarabiać więcej w polityce.
Czyli nikt nie idzie do polityki po
Mało
to, żeby...
Kto.
Żeby po prostu było lepiej, dla sprawy.
Nie sądzę. Większość idzie po to, żeby im było lepiej. Tak, niestety mam takie złe doświadczenie.
Czyli też pan też tam poszedł po to, żeby było lepiej.
Nie, ja jeszcze raz powtórzę, co powiedziałem na początku, że jest pewna grupa posłów, która naprawdę chce zmieniać świat i Polskę. Miałem przyjemność być jednym z nich, natomiast w tym momencie mamy do czynienia z sytuacją, w której PiS cały czas zmienia Polskę w złym kierunku. Jestem poza polityką i się bardzo cieszę z tego, że mam ten luz. Natomiast przeraża mnie to, co się dzieje w kraju i przeraża mnie taka populistyczna propaganda socjalistyczna, która niestety dominuje w polskim parlamencie. I to jest smutne, dlatego że to oznacza nie tylko kierunek polexitowy, jeżeli chodzi o wartości, ale kierunek rosyjski czy tam białoruski, jeżeli chodzi o gospodarkę.
Dzwonią czasami byli koledzy z partii, koleżanki, pytają co u pana.
Oj, dużo mam takich telefonów, ale nie są pana, tylko co sądzisz, albo co byś poradził bardziej w tym kierunku, no bo wszystko
nie, bo
dobrze.
Takie telefony się zdarzają, wie pan, i bywają powroty do polskiej polityki. No słyszał pan
jeden.
O tym?
Tak, no właśnie. To pan też słyszał,
no,
tak?
Coś mi się obiło uszy. A nie myśli pan, żeby ten powrót ponowić?
W sensie, jak można ponowić powrót?
No, w sensie,
tak.
Był jeden duży powrót i teraz będzie drugi powrót.
Wie pan co, na razie nie mam takich planów. Skupiam się na prowadzeniu biznesu. 2 lata temu wyszedłem z polityki i powiem panu, że nauczyłem się żyć w tym nowym świecie. Jest dużo przyjemniej, jeżeli chodzi o takie codzienne życie. Natomiast to, co mnie najbardziej wkurza, to co powiedziałem, czyli wstyd mi za polski rząd, naprawdę wstyd mi za polski rząd. Idzie to wszystko w złym kierunku i nie tylko chodzi o wartości, ale o takie psucie gospodarki i ten polski ład. Te zakazy właśnie, jeżeli chodzi o handel, to myślenie, że to, co państwowe, to jest dobre. Ta absurdalna, nieodpowiedzialna polityka Narodowego Banku Polskiego. to rozdawnictwo pieniędzy ponad stan.
A dzisiaj pan
to wszystko jest, wie pan, to ja pamiętam PRL. Mnie interesowało upadek, dlaczego, co się takiego stało za czasów Gierka, że doprowadziliśmy do upadku największego w całym obozie. I to jest dokładnie to samo. PiS robi dokładnie to samo, co robi ekipa Gierka i z Jaruzelskiego.
Dzisiaj wiedząc to wszystko o polityce, co pan wie dzisiaj, jak się ją robi od wewnątrz, to jeszcze raz by pan to zrobił, co pan zrobił
z Nowoczesną? Pewno tak, 100%. Tak.
Dlaczego?
Dlatego, że wie pan co, no, chodzi o pewne wartości. No wiadomo, że polityka ma swoje blaski i cienie. Każda praca ma swoje przyjemności i trudności. Uważam, że Polsce potrzebny jest liberalny, wolno-gospodarczy kierunek. I uważam, że taki był potrzebny. Co więcej, widzę, jeszcze bardziej jest potrzebny teraz, kiedy ja wtedy robiłem Nowoczesną w kontrze do takiej bezwładności Platformy, do tej ciepłej wody w kranie, do skoku na OFE. Ale wie pan, co to, co robiła Platforma w stosunku do tego, co robi PiS, to jest w ogóle pikuś, można powiedzieć.
Ale wie pan, że polityka nie wybacza błędów. Chyba dużo bardziej nie wybacza niż biznes.
Właśnie odwrotnie.
Myśli pan?
Oczywiście, to niech pan weźmie Leszka Millera.
Ale niech pan weźmie siebie.
Ale niech pan weźmie Leszka Millera, Aleksandra Kwaśniewskiego. Przecież oni byli skończeni w 89 roku i nie mieli szans. Wynosili czerwony sztandar. Leszek Miller był oskarżony o pieniądze moskiewskie.
A pan zrobił jeden pan błąd? Bo oczywiście, że pamiętam.
A pan pamięta, jak Leszek Miller został premierem i potem znowu wypadł i potem znowu wrócił?
Czy pan do czegoś nawiązuje? Bo być może jest tak,
nie,
że pan jeszcze
wróci. Nie, tylko panu pokazuje, że nieprawdą jest jakoby.
No dobrze, no ale pan zrobił błąd
polityka, przepraszam,
i pan akurat nie może wrócić.
Polityka pokazuje, że właśnie silni politycy są tymi, którzy popełnili wielkie błędy. Niech pan zobaczy akurat, znaczy przeważnie. Ja teraz mu rozmawiamy teoretycznie, ale
oczywiście.
To jest właśnie kontrteza. Szczególnie w biznesie również jest tak, że wielkie biznesy robili ci, którzy przeszli przez okres porażek. No chociażby słynny Steve Jobs, prawda? Przecież on został wyrzucony z własnej firmy, po czym w glorii chwały wrócił i zrobił iPada, iPhone'a i tak dalej. I Maca, w związku z tym akurat w polityce polityka bardzo wybacza i ludzie mają strasznie krótką pamięć. Koszmarnie krótką pamięć.
A myśli pan, że już zapomnieli?
Ale teraz mówimy o teoretycznie.
A ja teraz nie pytam teraz teoretycznie, ogóle, tylko praktycznie.
Mnie to w ogóle nie interesuje, dlatego że skupiam się na biznesie, a jestem tu dla pana, u pana w studiu, dlatego że mieliśmy rozmawiać właśnie
o biznesie.
O biznesie, o ekonomii bardziej.
No rozmawialiśmy.
No tak, tak, tak. Dlatego, wie pan, ja staram się unikać rozmów o polityce, bo od tego są ci, którzy w tym momencie tą politykę robią.
Powiedział pan, że czasami dzwonią i pytają, co pan myśli na dany temat. A co pan myśli o powrocie Donalda Tuska?
Że będzie miał bardzo trudno.
Ale widział pan, jak sondaże Platformy skoczyły?
Ale Donald Tusk powiedział, że on wie dopiero, że trudno się zacznie. I zaczęło się trudne.
To znaczy, na czym ta trudność polega pana zdaniem?
Że spadły sondaże i teraz trzeba się odbić znowu.
Jak to zrobić?
Nie będę podpowiadał Donaldowi Tuskowi.
Ale pan wie.
Nie, wie pan co, to nie jest tak do końca. Bo nie znam ograniczeń wewnętrznych w Platformie. Nie wiem, jak bardzo wrę tam wewnętrznie. Widzę, co się dzieje w tych wyborach i jest tam ewidentnie bardzo mocna walka frakcji. I doskonale rozumiem, że Donald Tusk musi przejść przez poukładanie tego wewnętrznie. Ewidentnie jest bardzo mocne zwarcie pewnych grup i dopiero jak to się oczyści, będzie wiedział, czy ma wojsko do realizacji planów. Czyli najpierw musi być zaplecze. I to od tego się zawsze zaczyna. I powiem panu szczerze, ma bardzo trudną przed sobą przeprawę, bo nie wiadomo, jak to się skończy. Tego Polacy może nie widzą, ale przecież wszystkie te, całe te wybory wewnętrzne w Platformie polegają na tym, żeby wyczyścić wszystkich ludzi z chetyny. W związku z tym to jest bardzo nieprzyjemna walka, ale po to tylko rozumiem, żeby nikt już łódką nie chybotał. Nie oceniam, tylko opisuję, co teraz jest przed nim. O tym się nie mówi w polskich mediach, dlatego że nikogo to nie interesuje, kto będzie szefem na Podlasiu, w Dolnym Śląsku, w Pomorzu, ale tak naprawdę to wszystko jest po to, żeby Donald Tusk najpierw chce mieć drużynę, a dopiero z tą drużyną potem się odbić. I z tego punktu widzenia timing nie jest taki zły, bo ma 2 lata na to.
Myśli pan, nie będzie wcześniejszych wyborów?
Jestem przekonany, że PiS nigdy nie zrobi wcześniejszych wyborów, bo za dużo oni mają do stracenia, a dla nich ta władza to jest wszystko, co mają.
Przez 2 lata jeszcze wiele się może zmienić. Ale ma pan rację, że to jest bardzo wygodna funkcja, gdy możemy tak sobie usiąść, porozmawiać i pokomentować to, co się dzieje.
Proszę pana, bardzo wygodna. I teraz mam też taki apel do wszystkich komentatorów, którym też się teraz stałem, że brali pod uwagę, że łatwo być komentatorem.
Ryszard Petru, ekonomista, założyciel Partii Nowoczesna, obecnie szef Instytutu Myśli Liberalnej, był państwa gościem.
Dziękuję bardzo.